Zazwyczaj, kiedy mówimy o upływie czasu albo, no wiesz, o jakichś pomiarach fizycznych, to oczekujemy takiej absolutnej precyzji, prawda?
No jasne, to daje nam poczucie bezpieczeństwa.
Dokładnie. To trochę jak w inżynierii albo, nie wiem, przy diagnozie medycznej. Złamiesz rękę, idziesz na prześwietlenie i zdjęcie rentgenowskie pokazuje ci tę wyraźną, poszarpaną białą linię. Lekarz po prostu wskazuje palcem i mówi: okej, tutaj dokładnie jest problem. Sytuacja jest czysta, mierzalna, taka zero-jedynkowa. Złamane albo niezłamane.
Taki poziom precyzji jest w sumie fundamentem naszego życia. Współczesny świat w ogóle opiera się na tym, że rzeczy można zaszufladkować, zmierzyć co do milisekundy i zważyć co do grama.
No właśnie. A podczas naszej dzisiejszej dogłębnej analizy bierzemy ten nasz niezawodny, nowoczesny aparat rentgenowski i próbujemy przyświetlić nim świat starożytnych tekstów.
Co zazwyczaj kończy się awarią sprzętu.
Zdecydowanie mierzymy się z koncepcją czasu sprzed tysiącleci i nagle okazuje się, że to nasze precyzyjne narzędzie do mierzenia rzeczywistości jest po prostu kompletnie bezużyteczne. Wchodzimy w krajobraz, który jest potwornie mętny.
I pełen pułapek interpretacyjnych.
O i tak. Tematem dzisiejszego spotkania jest zderzenie starożytnego tekstu ze współczesnym rozumieniem świata. I prześledzimy to na podstawie bardzo konkretnego, fascynującego przypadku interpretacji słowa dzień, czyli hebrajskiego jom w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju.
Naszym przewodnikiem w tej podróży będą obszerne notatki z wykładów profesora historii Starego Testamentu Roberta Van Noya. To właśnie u niego znajdziemy bardzo szczegółową dekonstrukcję tego, co na pierwszy rzut oka wydaje się banalnie proste.
Misją tej analizy jest zrozumienie, jak jedno krótkie, trzyliterowe słowo mogło wywołać wielowiekową debatę, wymusić podziały na najróżniejsze obozy myślowe i wreszcie jak mądrze podejść do konfliktu między wiarą a nauką.
Bez uciekania w skrajności, co jest tu bardzo ważne.
Jasne. Przecież wszyscy świetnie kojarzymy tę historię o 6 dniach stworzenia. Znamy zarysy, ale mało kto ma pojęcie, jak potężne mechanizmy interpretacyjne kryją się pod spodem. Okej, rozpakujmy to.
To, co jest tutaj fascynujące, to w ogóle sam fakt, że to słowo stanowi problem.
No właśnie, skąd pomysł, żeby kwestionować długość słowa dzień? Przecież z perspektywy zwykłego czytelnika sprawa wydaje się zamknięta, prawda? Czytamy dzień, wyobrażamy sobie wschód słońca, zachód słońca, noc, koniec, 24 godziny.
Taki jest oczywiście pierwszy, ten najbardziej naturalny odruch współczesnego czytelnika. Problem polega na tym, że narzucamy starożytnemu językowi nasze dzisiejsze bardzo rygorystyczne słowniki.
Profesor Van Noy na samym wstępie zwraca uwagę na elastyczność hebrajskiego słowa jom. Nawet taka pobieżna analiza innych fragmentów Starego Testamentu pokazuje, że to słowo dopuszcza zupełnie inne znaczenia.
Czyli to nie zawsze jest doba?
Zdecydowanie nie. Może oznaczać określoną porę, jakąś długą epokę, a nawet czas ogólnie pojęty bez żadnych konkretnych ram godzinowych.
Okej, czyli już na poziomie słownika tekst daje nam pole manewru. Ale słyszałam też argumenty, że z samego kontekstu pierwszego rozdziału można wyczytać potężne luki w logice tej teorii 24-godzinnej. Ej, to jest kluczowy punkt tej dyskusji. Spójrzmy na mechanikę opisanego tam procesu. Ciała niebieskie, czyli Słońce i Księżyc, które fizycznie definiują i wyznaczają nasze ziemskie doby, pojawiają się w tej narracji dopiero 4 dnia.
No tak. Jak w ogóle można mówić o obrocie Ziemi wokół własnej osi względem Słońca, skoro nie ma jeszcze Słońca?
Właśnie.
Czym u licha były w takim razie dni od 1 do 3? To przecież całkowicie rozbija astronomiczną definicję doby, którą próbujemy tam na siłę wcisnąć.
Zgadza się. To pierwsza poważna rysa na konstrukcji tych krótkich dni. Druga, równie problematyczna kwestia, dotyczy dnia 7.
Tego, w którym Bóg odpoczywa.
Tak, według tekstu Bóg kończy proces stwarzania i 7 dnia odpoczywa. Van Noy analizuje ten fragment i wskazuje, że ten 7 dzień, ten stan odpoczynku z teologicznego punktu widzenia trwa do dziś. Nie ma tam wzmianki o wieczorze i poranku, które zamykałyby ten etap.
Aha, rozumiem. Skoro 7 dzień jest okresem trwającym 1000 lat, no to upada argument, że 6 poprzednich dni to musiały być równe 24-godzinne odcinki czasu.
Dokładnie.
A skoro już jesteśmy przy rozciąganiu czasu, mam na to, wiesz co, genialną analogię. Zawsze uderzało mnie to niesamowicie mocno, gdy zagłębiałam się w mechanikę dnia szóstego, ale tak z perspektywy zwykłej logistyki.
Brzmi jak coś, co musisz koniecznie rozwinąć.
Bo jeśli potraktujemy ten szósty dzień dosłownie jako jedną dobę, to mamy przed sobą najgorzej zaplanowany harmonogram korporacyjny świata.
Dlaczego?
Policzmy zadania na ten jeden podobno 24-godzinny dzień. Przypominam, to wszystko musi się wydarzyć przed zachodem słońca.
Jasne, zegar tyka.
Najpierw mamy stworzenie wszystkich zwierząt lądowych, potem stworzenie Adama, następnie umieszczenie go w ogrodzie z instrukcją i przydzielenie mu zadań. I tu kolejny punkt w agendzie, gdzie logistyka kompletnie się łamie, przyprowadzenie do Adama wszystkich zwierząt, żeby mógł je nazwać.
Zwykłe zoo zajęłoby mu tygodnie.
Dokładnie. Wyobraźmy to sobie w praktyce. Tysiące gatunków, słonie, dziobaki, Adam musi się z nimi zapoznać, nadać im nazwy. Co więcej, w trakcie tego żmudnego procesu on orientuje się, że żadne stworzenie do niego nie pasuje. Zaczyna czuć głęboką samotność.
Buduje się napięcie.
Tak. A kiedy wreszcie pojawia się Ewa, pada to słynne hebrajskie okrzyknięcie. Wreszcie.
Mhm.
Zbudowanie takiego poczucia braku i wywołania okrzyku nareszcie po kilkudziesięciu minutach od stworzenia, to jest psychologicznie zupełnie niewiarygodne. Zrobienie tego wszystkiego w jedną dobę po prostu nie spina się w żaden logiczny łańcuch.
Ten brakujący ciężar emocjonalny, o którym mówisz, to fantastyczny argument. Słowo nareszcie traci sens, jeśli to czekanie trwało, no wiesz, tyle co kolejka w urzędzie.
Dokładnie.
Ale i tutaj musimy być obiektywni, przyjrzyjmy się głównemu kontrargumentowi zwolenników teorii 24-godzinnej. Ich najważniejsza linia obrony wcale nie jest w Księdze Rodzaju, ale w Księdze Wyjścia.
O, czyli przeskakujemy dalej?
Tak, do 10 przykazań. Bóg mówi tam Izraelitom, macie pracować 6 dni, a 7 odpoczywać, uzasadniając to tym, że Bóg w 6 dni stworzył świat, a 7 odpoczął.
No i muszę przyznać, że to brzmi jak argument nie do podważenia. Skoro nakaz dotyczy 6 zwykłych dób, to czy to nie jest ostateczny dowód na te 24 godziny? Inaczej całe to porównanie jest bez sensu.
Wannoy podchodzi do tego przez pryzmat natury analogii. Wyjaśnia, że ta analogia w Księdze Wyjścia dotyczy sekwencji, czyli wzorca 6+1, a nie absolutnej miary czasu każdej z tych jednostek.
Znaczy to po prostu taki rytm?
Właśnie, rytm. Wyobraźmy sobie model Układu Słonecznego budowany w szkole. Dba się tam o kolejność planet, ale nikt przy zdrowych zmysłach nie oczekuje, że plastikowa kulka reprezentująca Jowisza będzie miała prawdziwą masę gazowego olbrzyma.
Jasne.
Model odwzorowuje relacje. Zatem człowiek naśladuje boski rytm w swojej skali czasu, co nie zmusza nas do wniosku, że boski dzień równał się naszemu.
A to jest ten moment, kiedy dyskusja przestaje być tylko sporem językowym. Skoro tekst daje nam przestrzeń na interpretację czasu, to musimy zmierzyć się z największym wyzwaniem, wielkim dosłownie, na miarę dinozaura.
Geolodzy wkraczają do akcji.
Co z milionami lat z ewidencji geologicznej? Przejdźmy do obozu dni rzeczywistych, gdzie czas płynie, a wydarzenia mają historyczną sekwencję.
W obrębie tego obozu mamy prawdziwy gąszcz podziałów. Są tu 3 główne sposoby ujęcia teorii 24-godzinnej. Pierwszy to po prostu upieranie się przy 7 kolejnych dobach, co ignoruje współczesną naukę. Ale ciekawsza jest druga koncepcja, teoria luki.
Teoria luki? To brzmi jak jakieś szukanie tajnego przejścia w tekście. Jak to działa?
Zyskała popularność w XIX wieku, kiedy odkrywano skamieniałości. Teolodzy zauważyli w hebrajskim specyficzną konstrukcję i uznali, że pierwotne stworzenie z wersetu pierwszego uległo zniszczeniu przez jakiś kosmiczny kataklizm.
Mhm.
Twierdzą, że między wersetem pierwszym a drugim zieje potężna luka czasowa. I to tam ukryte są całe epoki geologiczne i dinozaury. A opisane później 6 dni to po prostu dni rekonstytuowania zrujnowanej planety.
Czekaj, czyli oni próbują ukryć miliardy lat historii wszechświata w przerwie między kropką a pierwszą literą następnego zdania?
Dokładnie tak.
Niesamowita wręcz próba ratowania chronologii. Jaka jest trzecia teoria?
Trzecia to teoria okresów przejściowych. Dni same w sobie trwają u nich 24 godziny, ale każdy taki krótki dzień działa jak drzwi otwierają nową, długą epokę.
Czyli to takie impulsy rozdzielone milionami lat.
Zgadza się. Istnieje też teoria dnia epoki, którą popiera Van Noy. Sam dzień jest po prostu okresem o nieokreślonej długości.
Muszę tutaj wygłosić taką krytyczną uwagę, zapytać wprost, bo to brzmi abstrakcyjnie. Czy nie mamy tu do czynienia z intelektualną gimnastyką? Czy te wszystkie luki i impulsy to nie są tylko desperackie próby wyginania tekstu po to, by zrobić w nim miejsce dla tyranozaurów?
To mocny argument i Van Nousey ma tego świadomość. Dokładnie takie zarzuty wysuwają zarówno naukowcy, jak i lingwiści.
I to napięcie płynnie wprowadza nas do dyskusji o relacji nauki i starożytnych pism.
Bo to pytanie o wciskanie dinozaurów dotyka samego sedna dylematu. Jak powinno się reagować na odkrycia naukowe, które zdają się przeczyć tradycyjnym wierzeniom? Zamykamy oczy na fakty? De Van Noy omawia tu żelazne zasady. Po pierwsze, nie można być wrogim wobec nauki, ani zamykać oczu na dobrze udokumentowane fakty empiryczne, chociaż trzeba odróżniać fakty od naciąganych teorii. Ale z drugiej strony, odnosząc się do twojej uwagi, nie wolno wykręcać tekstów biblijnych, aby zgadzały się z każdą nową naukową modą.
Czyli szukamy złotego środka.
Przywołuje on tu Francisa Schaeffera i jego książkę Genesis in Space and Time. Schaeffer zauważa, że język hebrajski po prostu zostawia kwestię długości dnia otwartą. Nowe odkrycia naukowe nie zmuszają do rezygnacji z tekstu, ale są bodźcem do jego ponownego i uważniejszego przeczytania.
Zatem co to wszystko znaczy? Przecież to odwraca sytuację o 180 stopni. Nauka nie jest już wrogiem tekstu, ale raczej takim szkłem powiększającym. Pozwala dostrzec, że tekst od zawsze był o wiele bardziej pojemny, niż początkowo zakładano.
Piękne podsumowanie. Ale co jeśli dopasowywanie geologii do dni jest w ogóle bezcelowe? Co jeśli dni kompletnie nie odnoszą się do upływu czasu? To prowadzi nas do kategorii dni nierzeczywistych.
Uwolnienie od chronologii brzmi intrygująco.
To musimy cofnąć się w czasie. Już Orygenes na przełomie II i III wieku uważał, że stworzenie odbyło się w jednym momencie, a dni to tylko taki porządek logiczny. Pytał racjonalnie. Jak mogły istnieć dni przed powstaniem Słońca?
No proszę, już wtedy to zauważyli.
Z kolei Augustyn w V wieku zaproponował wizję alegoryczną. Według niego dni to były po prostu duchowe etapy poznawania aktu stwórczego przez anioły. Dzień pierwszy to samopoznanie, dzień drugi poznanie firmamentu.
Okej, bardzo poetyckie, ale zastanawiam się, jak to się ma do twardych reguł czytania ze zrozumieniem.
Wiele osób miało z tym problem. Znacznie później teolog Oliver Boswell uznał to ujęcie Augustyna za mocno fantazyjne. Z kolei współcześnie D.J. Wiseman zaproponował teorię dni objawieniowych. Według niego 6 dni to nie czas, w którym Bóg stwarzał, ale czas, w którym pokazywał Mojżeszowi wizję stworzenia.
Och, czekaj, to układa mi się w świetną analogię. Czyli to nie jest tak, jakbyśmy oglądali nagranie z monitoringu na żywo, jak świat powstaje, cegła po cegle?
A jak?
To jest raczej jak przewodnik po muzeum. Prowadzi nas przez kolejne sale ekspozycji, w poniedziałek gazy i gwiazdy, we wtorek dinozaury, całkowicie ignorując to, w jakim historycznym czasie te eksponaty rzeczywiście powstały.
To jest fantastyczne porównanie i zapowiada nam najpopularniejsze obecnie podejście nierzeczywiste. Takie, które idealnie rozwiązuje konflikt z nauką poprzez uznanie całego tekstu za genialną konstrukcję literacką.
Mówimy o poezji.
Mówimy o hipotezie ramowej, którą w 1957 roku rozłożył na czynniki pierwsze N.H. Riederbos. Dni są tu traktowane wyłącznie jako ramy literackie oparte na niesamowitej symetrii.
Symetrii. Jak to wygląda w tekście?
Można to sobie wyobrazić jako tadele. Pierwsza kolumna, dni od pierwszego do trzeciego, to tworzenie przestrzeni. Światło, niebo i woda. Potem suchy ląd. A w drugiej kolumnie, dni od 4 do 6, to wypełnianie tej przestrzeni.
Aha.
Słońce i księżyc wypełniają światło, ptaki i ryby wypełniają niebo i wodę, zwierzęta i ludzie wypełniają suchy ląd. Dodatkowo mamy dokładnie 8 aktów stwórczych, wprowadzonych frazą i rzekł Bóg, po 2 akty w dniu 3 i 6.
Zdumiewająca konstrukcja.
Celem tego zabiegu było wyeksponowanie chwały człowieka i znaczenia szabatu, a nie podawanie faktów z fizyki.
Znów muszę wkroczyć z krytyczną analizą, stając troszkę w opozycji. Rzucę tu argumentem Buswella o szukaniu twarzy w chmurach.
Słucham.
Czy ta idealna symetria nie jest jednak nieco naciągana? Spójrzmy. Czy dzień trzeci, ten z suchym lądem i roślinnością, nie pasuje przypadkiem lepiej do dnia piątego, gdzie są ryby i ptaki, niż do szóstego?
To prawda. Pojawiają się takie głosy.
I nasuwa się tu takie retoryczne pytanie. Jeśli całkowicie usuwamy sekwencję chronologiczną tylko po to, by uniknąć kłótni z biologami, to czy przypadkiem nie wylewamy dziecka z kąpielu? Przecież to odbiera tej historii jej ciężar gatunkowy.
Zderzenie tych dwóch perspektyw jest niezwykle ciekawe. Każdy badacz widzi w tych tekstowych chmurach nieco inny obraz. To udowodnia, że jedno małe słowo może być swoistym testem psychologicznym, odzwierciedlającym to, jakie w ogóle mamy założenia na temat natury prawdy.
I to spina naszą dzisiejszą wędrówkę. Jak w świetle tych wszystkich notatek ze źródeł brzmi ostateczna konkluzja Van Noya?
W zamknięcie analizy u Van Noya jest bardzo pragmatyczne. Niezależnie od tego, czy uznamy, że dni były 24-godzinne, czy trwały całe epoki, czy były po prostu ramą literacką, to jest tak naprawdę kwestia wtórna.
Wtórna. Co jest najważniejsze?
Główny przekaz tekstu pozostaje nienaruszony. Informacja o tym, kim jest stwórca, kim jest człowiek i jaka jest uporządkowana natura wszechświata. Długość dnia nie jest głównym tematem Księgi Rodzaju.
Zaczęliśmy od zepsutego rentgena, którym próbowaliśmy zmierzyć czas. I to wszystko zostawia nas na koniec z bardzo głębokim, no wręcz prowokacyjnym pytaniem.
Zdecydowanie wykraczającym poza same analizy teologiczne.
Zastanówmy się wspólnie. Skoro widzieliśmy, jak upływ czasu i postęp wiedzy zmusiły ludzkość do zredefiniowania tak prozaicznego, zdawałoby się, słowa jak dzień,
to co będzie następne?
Właśnie. Jakie inne, absolutnie fundamentalne pojęcia i niepodważalne prawdy w naszym współczesnym świecie, być może definicje sukcesu, pojęcie inteligencji, albo to, czym w ogóle jest nasza świadomość, zostaną całkowicie zredefiniowane przez przyszłe pokolenia.
Zwłaszcza gdy zmieni się ich zestaw narzędzi do opisywania rzeczywistości.
Zostawiamy Was dzisiaj z tą myślą do samodzielnego zgłębiania. Bo jakby na to nie patrzeć, ciekawość to najlepszy kompas. Dziękujemy za wspólne odkrywanie.